To był zespół Tilaf. Natychmiastowe sprostowanie informacji. Antoni Opaliński ma kota. Ten kot nazywa się Mieszko. I uwaga, bo to jest komunikat nadzwyczajny. Jarmark Wnet będzie przy ulicy Emilii Plater 29/31. Tam pod drzewkami będziemy się spotykać, rozmawiać, kupować warzywa i owoce. Jest godzina 9:15. Bardzo robi się miło człowiekowi, kiedy widzi, jak gość podśpiewuje radio, robimy radio. Doktor Maciej Mitera, rzecznik prasowy KRS-u, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam naszych słuchaczy.
Wczoraj dzień pełny zdarzeń, 27 nominacji do Sądu Najwyższego wręczone. I co dalej?
Panie redaktorze, ta edycja, tak to pozwolę sobie nazwać, zakończona. Wczoraj pan prezydent tylko, bym powiedział, nie przyjął ślubowania co do jednej osoby, ale tutaj chyba kwestie, bym powiedział, formalne. Natomiast no, cały czas trwa konkurs na kolejne stanowiska, wakaty, które głowa państwa ogłosiła do Sądu Najwyższego i no, oczywiście uczestnicząc w tej procedurze, realizujemy swoje konstytucyjne obowiązki.
Ile tych wakatów w Sądzie Najwyższym jest? Ile jeszcze osób musi być nominowanych, żeby ten skład Sądu Najwyższego był już zdolny do wyboru prezesa?
Panie redaktorze, przypomnę, że nie wszystkie osoby zyskały naszą akceptację, jeżeli chodzi o jedną z izb, mianowicie dyscyplinarną, czyli tutaj chyba kolejne obwieszczenie głowy państwa się pojawi. Natomiast sukcesywnie, krok po kroku, tutaj zostaje, bym powiedział, ten skład uzupełniony. No i chyba domyślam się, przepraszam, że uprzedzę pana pytanie, chyba chodzi o osobę, która będzie w końcu no, pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Tak, do tego tutaj to wszystko zmierza, aby ten nowy kształt Sądu Najwyższego w końcu, bym powiedział, się pojawił.
Czekamy. Oczywiście daty nie są, nie można precyzyjnie podać daty, kiedy to się stanie, ale ilu musi być sędziów Sądu Najwyższego, żeby dokonać tego wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, bo rozumiem, że wyboru kandydatów dokonują sędziowie, a nominacja i wybór tego, kto zostanie prezesem Sądu Najwyższego, należy do prezydenta Rzeczpospolitej.
Zdecydowanie tak. Panie redaktorze, przypomnę, że każdy sędzia uzyskuje akceptację głowy państwa. To jest ta prerogatywa. Prezydent w naszym kraju powołuje sędziów. Określona liczba, co najmniej 80, jest zgromadzenie sędziów Sądu Najwyższego. Oni wyłaniają 5 kandydatów. Spośród tej piątki głowa państwa wybiera tego najbardziej, bym powiedział, nazwijmy to tak ładnie, Boże, primus inter pares, prawda, spośród tych przedstawionych najlepsza osoba.
Trochę opowiadamy o świecie, jakby ten świat był normalny, jakby te wszystkie procedury były niezakłócane, ale choćby wczorajsza nominacja i reakcja, nie wiem, rzecznika prasowego Sądu Najwyższego, tak? Prezydent postąpił niezgodnie z prawem. Reakcja byłego przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego profesora Zolla. Złamane prawo prowadzić może do prawnej anarchii w Polsce. Jaki jest pana komentarz?
Redaktorze, to są osoby, które bym powiedział, no opowiadają się po jednej stronie, prowadzą swoistego rodzaju narracje, no to są prawnicy, no dla większości osób to są autorytety, ale no mamy organy do tego powołane, do stwierdzania, co jest konstytucyjne, czy nie. Przypomnę tylko, że tym w naszym kraju jedynym organem jest Trybunał Konstytucyjny, czy doszło do złamania normy prawa karnego, no to tutaj oczywiście prokuratura podejmuje czynności, później niezawisły, niezależny sąd rozstrzyga. Natomiast, no mówię, ja jestem bardzo, bym powiedział, jako oczywiście prawnik, taki zachowawczy w szermowaniu takiego typu no, stwierdzeniami, nazwijmy to, kategorycznymi. Złamane, nie powinno, nie wolno. To są kwestie naprawdę trudne pod względem prawnym i uważam jednak, że no, ja bym no, nie był taki kategoryczny w tych stwierdzeniach.
Powiedział pan trudne pod względem prawnym, czyli dopuszcza pan możliwość, że profesor Coll się nie myli, że rzecznik prasowy Sądu Najwyższego się nie myli w takich ocenach, że być może prezydent złamał prawo?
Panie redaktorze, trudno jest mi mówić, czy prezydent złamał prawo. Przypomnę, jest doktorem nauk prawnych. Ma też swoją, bym powiedział, tutaj kancelarię i cały sztab prawników, którzy doradzają. My jako Krajowa Rada Sądownictwa, przesyłając dokumentację, stwierdziliśmy jednak, że proces jest zakończony, odbył się zgodnie z prawem i uznaliśmy, że decyzja należy do głowy państwa. Przyjmując racjonalnie, że jeżeli miałaby głowa państwa, pan prezydent, wątpliwości, nie wręczyłaby aktów powołania. Dokonał tego, uważam, że postąpił w granicach, zgodnie z prawem, w granicach obowiązującego prawa i swoich kompetencji. Prerogatyw, panie redaktorze, bo to są te prerogatywy w zakresie powoływania.
Bo po drodze były jakieś wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące tej procedury, te wyroki co oznaczały, czego dotyczyły, skąd się wzięły?
Panie redaktorze, część osób niezadowolonych, która wzięła udział w procesie tym konkursowym, nominacyjnym, zresztą zapowiadała, że nie bierze tam udziału, aby faktycznie kandydować, tylko żeby, jak to określono, testować tą procedurę, jakaś obstrukcja, nie wiem, opóźnianie, pokazanie, bym powiedział, tu jakichś nieprawidłowości, no złożyła te odwołania. Oczywiście przysługują im takie środki, to jest, bym powiedział, suwerenne prawo każdej osoby, ale nawet te sądy administracyjne, tam były zdania odrębne, dokonały takiego zabezpieczenia. Tylko jak to zabezpieczenie wyglądało? Nie zostało wyartykułowane wprost, że nam nie wolno przesyłać do głowy państwa, że to kandydaci są tym zabezpieczeniem związani, my jako Krajowa Rada Sądownictwa, głowa państwa. Udzielono tylko zabezpieczenia. Natomiast w jakim zakresie? No, mówię, ale tu jest pewne...
Bo to jest język prawny. Zabezpieczenie, tak. Czyli co?
No, pewna jakaś ochrona, bym powiedział, interesów osób, która uczestniczyła w tym procesie. Panie redaktorze, ja powiem tylko, ja wiem, że dla naszych słuchaczy oczywiście, wiem, że są, bym powiedział, wykształceni i mają bardzo, bym powiedział, tutaj rozległe zainteresowanie, ale to są naprawdę kwestie trudne. To są kwestie trudne. Zabezpieczenie miało dotyczyć praw osób, które nie uzyskały akceptacji Rady, nominacji do stanowiska publicznego. Przypomnę tylko, że to nie jest zagwarantowane, że jak ktoś bierze udział w tym konkursie, to on ma zagwarantowane. Owszem, jeżeli te sądy przy późniejszym rozpoznawaniu stwierdzą, tak, była tutaj z naruszeniem procedury, proszę powtórzyć i jeszcze raz, żeby te osoby miały szansę. Oczywiście my to uszanujemy, ale to jest zdarzenie przyszłe niepewne, bo my jeszcze nie wiemy, jak zdecyduje sąd. Te sądy tylko na etapie tym wstępnym zabezpieczyły. Tylko co? To jest, bym powiedział, nasza materia publiczno-prawna, a to dotyczy no, kwestii prywatnych, indywidualnych.
No tak, ale jeżeli sąd, tak zdrowym rozsądkiem, jeżeli sąd powie tak, procedura była złamana, trzeba powtórzyć procedurę i ci sędziowie, którzy przyszli po to, żeby w ogóle obstrukcję, tak jak pan powiedział, tak, ale okaże się, że spełniają kryteria i gdzieś będą nominowani do Sądu Najwyższego, a na ich miejsce już jest ktoś inny powołany, no to wtedy co, będzie rozszerzony ten Sąd Najwyższy?
Nie, panie redaktorze, musi być stanowisko, obwieszczenie, prawda, o wakacie. Oni mają prawo, jeżeli tak zdecydują sądy, sąd administracyjny, ponownie w tym konkursie uczestniczyć. A my jako Rada mamy obowiązek ponownie sprawdzić ich kompetencje. To nie jest tak, jak wydaje się tym niektórym kandydatom, że to prawo tak do tego dostępu służby publicznej w szerokim słowa znaczeniu jest im zagwarantowane. Nie. Musi Rada ocenić kandydata. Jeżeli sąd administracyjny wytknie nam jako Radzie, że pewnego elementu nie dopełniliśmy, nie sprawdziliśmy dorobku kandydata, to my się jeszcze raz nad tym pochylimy, szanując orzeczenie sądu. Ale to nie jest, że to jest niejako z automatu zagwarantowany dostęp do służby publicznej. Jak sobie to kandydaci tak wyartykułowali w swoich odwołaniach.
To jest ten wyrok NSA, a jeśli chodzi o te procedury europejskie, o Europejski Trybunał, czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, TSUE, TSUE coś proceduje i echa tej procedury TSUE trafiają do KRS-u, czy nie?
Panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, że orzeczenie TSUE, czyli tego Trybunału Luksemburskiego, jest w stosunku do państwa. Krajowa Rada Sądownictwa oczywiście jest strukturą, jest organem konstytucyjnym, ale tu jest, bym nazwał to, spór między, powiedzmy, komisją, która kieruje taką skargę, pod osąd luksemburskiego Trybunału i dotyczy to państwa polskiego. My oczywiście, jako umiejscowieni w tych strukturach konstytucyjnym państwa polskiego, my uszanujemy każde rozstrzygnięcie, ale zobaczymy, jak państwo polskie, rząd polski zareaguje. Tu już my, że tak powiem, jesteśmy przepraszam za kolokwializm, na bocznym torze.
A w takim razie powtórzmy, co teraz się będzie działo w KRS-ie, jeśli chodzi o wybory do sędziów do Sądu Najwyższego?
Panie redaktorze, procedura tego kolejnego etapu została zakończona. Jest chyba około 30 osób kandydatów. Kolejnym krokiem jest stworzenie zespołów, czyli składających się z poszczególnych członków Rady, którzy będą zapoznawać się i weryfikować osoby kandydatów. Niewykluczone, że te osoby będą poproszone do Rady, aby zapoznać się bezpośrednio, chociaż nie mówię z ich dorobkiem, bo to już wcześniej zespoły się tym zajmą, ale zobaczyć na żywo kandydata. No i później kolejny etap to już na posiedzeniu plenarnym będą głosowane, jeżeli zyskają akceptację uchwały, te, które rekomendujące, i kolejnym krokiem, jak pan doskonale wie i nasi słuchacze, przesłanie do głowy państwa, które pan prezydent podejmuje ostateczną, finalną decyzję.
Czy spotkał się pan z naciskami na sędziów, którzy chcą przechodzić taką procedurę?
Panie redaktorze, no jest tajemnicą Poliszynela, że środowiska prawnicze, adwokackie, radcowskie, no wręcz jakieś presje wywierają, swoistego rodzaju ostracyzm. Środowiska akademickie, również pracownicy naukowi tego doświadczyli. Czy sędziowie? Ja nie. Jeżeli mnie pan osobiście pyta, nie spotkałem się, aby któryś zkolwiek sędziów mówił mi. Natomiast wyczuwa się taką atmosferę, prawda, że nazwijmy to, jest źle to widziane w sądzie, jeżeli ktoś w ogóle śmie aplikować, tak, do Sądu Najwyższego.
I może to rzutować w przyszłości na jego karierę?
Nie sądzę, panie redaktorze. To, że ktoś, przepraszam, nie będzie ze mną pił kawy, uznając, prawda, że ma inny pogląd od mojego, no trudno, no z panem napije się kawy.
I tak za chwilę się stanie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Doktor Maciej Mitera, rzecznik KRS-u, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 9:27. Radio Poranku! I Radio Wnet teraz zagości w Irlandii, na Zielonej Wyspie. Tomasz Wybranowski. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry, Krzysztofie. Witam piękne słuchaczki, zacnych słuchaczy. Poranka Wnet, kłaniam się.
I czym ich witasz? Chlebem i solą, czy jakimś słowem?
Witam przede wszystkim tym, że jest ciepła aura, ciepła pogoda. Na termometrze około 15-16 stopni na plusie. Ciepły wiatr od kanału Króla Jerzego, a wszyscy czekają na uderzenie tej atlantyckiej burzy. Burza nazywa się Colum, to imię typowo męskie. Chociaż niektórzy złośliwi panowie mówią, że tego typu sytuacje klimatyczne powinny mieć zdecydowanie żeńskie imiona. Jak na razie wszystko w porządku, wszyscy czekają na uderzenie tej atlantyckiej burzy.
A kiedy ma nastąpić?
Dzisiaj po południu apogeum, a przede wszystkim dzisiejsza noc, czwartku na piątek, chociaż meteorolodzy z Met Ireland twierdzą, że być może przejdzie bokiem i Irlandia jak zwykle będzie miała szczęście. W każdym bądź razie czekamy na tą burzę i prawdopodobnie będzie ogłoszony już za chwilę pomarańczowy alert pogodowy. Z innych rzeczy, czym witam nowym budżetem Republiki Irlandii. We wtorek, czy wczoraj od godziny 13 debatowano w Dáil, chociaż jak wszyscy obserwatorzy polityczni w Irlandii mówią, była to ustawka, największa opozycyjna partia, czyli Fiona Fail, dogadana była co do szczegółów a propos swoich zdobyczy dla elektoratu z Fine Gael. i z Aliansem Niezależnych budżet został przegłosowany. Chociaż są dwie rzeczy, które martwią obserwatorów, to znaczy to, że być może Irlandczycy podskórnie czekają na coś, co się może wydarzyć nie tyle z Brexitem, ale z jakimś tąpnięciem finansów generalnie w Europie i w całym tym finansowym bloku świata, ponieważ zabezpieczono na tak zwany daily day budget, czyli deszczowy dzień budżetowy, kwotę 8 miliardów euro, to jest sporo pieniędzy, które mają posłużyć na niwelowanie pewnych złych wydarzeń, które przewiduje tak Pascal Donahue, minister finansów Republiki Irlandii, i Leo Varadkar. Czy tak będzie? No, większość osób mówi, że po tak zwanej szybkiej hoście tym wszystkim, co jest czasem prosperity, musi przyjść to wielkie boom, a to wielkie boom również może skojarzyć się z kimś czym, no to z Brexitem. Cały czas trwają rozmowy na linii Dublin, Belfast i Londyn. Niektórzy optymistycznie mówią, że za chwilę uda się wreszcie coś dobrego powiedzieć obywatelom Irlandii Północnej przede wszystkim, bo to oni boją się najbardziej. Wiadomą sprawą jest, że po raz pierwszy od ponad 40 lat ma powstać ta granica, prawie 580 kilometrów lądowej granicy. Niepokoi przede wszystkim przedsiębiorców, ale to, co powiedzieliśmy sobie przed tygodniem w studiu Dublin z Bogdanem Ferencem z portalu Polska i część przedsiębiorców, również naszych, przenosi się tak na wszelki wypadek z terenu Irlandii Północnej do Republiki naszej, Republiki Irlandzkiej, tej południowej, pachnącej dobrą muzyką, a Temple Bar w Dublinie i otwartością ludzi. Natomiast wracając jeszcze do budżetu, rzecz, która niepokoi przede wszystkim przedsiębiorców zajmujących się sektorem hotelarskim i turystyką, ponieważ specjalna 9% stawka podatku VAT dla tego sektora została właśnie zniesiona i wskaźnik ten wzrósł do 13,5% dla wszystkich obszarów tego sektora. Oczywiście poza gazetami, poza kwestiami związanymi ze sportem, to jak gdyby wychodzi z tej wielkiej puli sektora hotelarskiego. Mówię oczywiście o gazetach związanych z turystyką i obiekty sportowe, które bezpośrednio są związane z posiadaniem jakichś tam hoteli, baz dla turystów i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście zła informacja dla palaczy, jak to zwykle, bo to przecież na nas ciągną, a ci wszyscy, którzy chcą domknąć budżet, swoje sukcesy finansowe, akcja na papierosy zwiększa się o 50 centów na paczce, ale nie podniesiono natomiast akcyzy na alkohol. Stawka powszechnego obciążenia socjalnego w wysokości 4,75 euro pobierana od dochodów w wysokości 19 370 spadła o 25%, a próg, w którym ludzie osiągną wyższą 40% stawkę podatku dochodowego, wzrosła o kolejne 750 euro i ten podatek będzie liczony od kwoty 34 550 euro, czyli cały czas ta wolna kwota od podatku rośnie. No, inaczej jest tu na stanowisku, chociaż może o tym wszystkim też się pomyśli. Aha, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, jak to mówią niektórzy Irlandczycy, że stało się, zadziało się, wszystkie płatności z tytułu wszystkich płatności związanych z opieką społeczną wzrosły o 5 euro od przyszłego roku, 5 euro tygodniowo, zaś tak zwany bonus świąteczny został przywrócony do podwójnej płatności po raz pierwszy od katastrofy, czyli jeżeli ktoś bierze tak zwane popularne stypendium, czyli tak zwane zasiłek dla poszukujących aktywnie pracy w wysokości 198 euro, to tuż przed świętami Bożego Narodzenia otrzyma go razy dwa. I to po raz pierwszy od wydarzeń kryzysowych od roku 2008 zostało przeprowadzone. Z innych rzeczy, mówiłem o tym Brexicie. Brexit ma to do siebie, że może nie jest taki straszny, jak go malują, chociaż niektórzy twierdzą, że jeżeli będzie twarda granica, to wróci czas wybuchających lokali, bomb pułapek i tego typu rzeczy. Natomiast Arlene Foster, szefowa Demokratycznej Partii Unionistów, DUP w skrócie, patrzy tak jak Theresa May i tak naprawdę Theresa May jest nieco zakładniczką pani Foster, ponieważ ma bardzo nikłą przewagę, jeśli chodzi o brytyjski parlament. Konserwatyści mają problemy. Natomiast sytuacja w Irlandii Północnej jest jeszcze bardziej ciekawsza, bo od ponad 620 dni Irlandia Północna funkcjonuje bez rządu. Mimo że Brexit, mimo że rozmowy z Dublinem, z Leo Varadkarem, naszym Taoiseachem, czyli premierem, i Theresą May, i jeszcze do tego wszystkiego Donald Tusk się włącza od czasu do czasu, ale północnoirlandzkich posłów czeka zimny prysznic, co owocuje tym, że chcą szybciej wybrać lidera swojego rządu i spotkać się już od piątku na ważnych rozmowach. A dlaczego tak się stało? Jeżeli, drogi Krzysztofie, nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, bo Karen Bradley, sekretarz do spraw Irlandii Północnej w Londynie, stwierdziła, że skoro nie mogą wybrać rządu, skoro to już się wlecze prawie 2 lata, to parlamentarzyści będą zarabiali mniej, dopóty nie uda im się przywrócić normalnie działającej egzekutywy rządowej. Czyli posłowie mogą stracić w skali roku po kieszeni od 13 do 15 tysięcy funtów, ale wszystko wskazuje na to, że być może coś drgnie w weekend, ponieważ groźba zabrania pensum jest przykra dla parlamentarzystów. I chyba to jest nieważne, jaka to jest długość czy szerokość geograficzna. Po prostu tak się dzieje. No a poza tym w Irlandii macierz szkolna czeka na przybycie zacnego gościa, który będzie patriotycznie przez pryzmat książek opowiadał w 4 szkołach związanych z polską macierzą szkolną o tym, co ważnego pod kątem alfabetu tej wielkiej niepodległej się wydarzy. Mowa oczywiście o pani Annie Skowrońskiej. Tak na koniec taka miła informacja.
Powiedz mi, bo z tych matematycznych wyliczeń, które zrobiłeś, jestem pod wrażeniem tej biegłości, jeśli chodzi o liczby. Jedna rzecz, czy Irlandczycy będą więcej dostawać, czy będą więcej wpłacać do budżetu?
No właśnie, to jest tak vox populi, vox dei, jak to się mówi, czyli wiemy, o co chodzi. Natomiast z tych naszych wyliczeń wynika na to, że nie ma się z czego cieszyć, bo tak naprawdę dla ludu w sposób taki głośny opowiada się o tych wszystkich bonusach, podwyżkach, kwotach wolnych od podatku i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta sama akcyza papierosowa, te 50 eurocentów plus gdzieś tam zamach na ten podatek hotelowy, a przecież nie oszukujmy się, Irlandia to jest skała, ale piękna, zielona skała, która przyciąga turystów z całego świata, więc podniesienie stawki procentowej VAT o 4,5% dla wszystkich obszarów z tego sektora no jest czymś zaskakującym i to może spowodować, że część małych rodzinnych biznesów ma po prostu przestanie wiązać koniec z końcem i po prostu będą zwalniać ludzi, więc tak to może zdarzyć się. No i z tych naszych wyliczeń, bo tutaj siedzieliśmy sporo, a będzie tak na przewagi, mniej więcej wyjdzie to w taki sam sposób, z małym minusem dla płacących podatki, bo dość jeszcze powiedzieć, że po raz kolejny gdzieś tam w tą czarną dziurę przewidziano w budżecie wydatki kapitałowe w wysokości prawie 61 milionów euro przeznaczonych na walkę z bezdomnością, której w ogóle nie widać. Dublin, piękne miasto, natomiast tych bezdomnych jest coraz więcej. No, w szczególności dzieci. Na ulicy Dublina jest około 2,5 tysiąca dzieci. O tym mało kto mówi, bo to jest mały powód do dumy. Natomiast z tych dziwnych wyliczeń budżetowych wynika, że dodatkowe 150 milionów euro zostanie przeznaczone na wypłatę pomocy mieszkaniowej. No to jest dobry pomysł, czyli osoby, które mają trudności z wiązaniem popularnego końca z końcem, z reguły ci, którzy są na tak zwanym bezrobociu, dostają tak zwaną pomoc, czyli tygodniowo kwotę od 45 do 67 euro z groszem, aby za to mieszkanie zapłacić, bo ceny wynajmu szaleją totalnie. Natomiast krytycy i złośliwcy mówią, że tak naprawdę w Irlandii o potrzebie budowania mieszkań socjalnych mówi się od dłuższego czasu, natomiast poza mową trawą niewiele z tego wynika. Podobnie jak stosowne ministerstwo nie może poradzić sobie z landlordami, czyli osobami, które wynajmują mieszkania, wynajmują pokoje dla osób chcących gdzieś zamieszkać, byle nie wylądować pod furką. No i te ceny po prostu szaleją coraz bardziej. I dość powiedzieć, że aby wynająć sobie jakiś pokój w centrum Dublina, no to trzeba mieć około 750-800 euro za jeden pokój w skali miesiąca, nie licząc opłat świadczeń tego typu w historii. I jeszcze taka ciekawa rzecz, skoro jestem przy głosie, że Sinn Féin, której nikt nie słucha, Sinn Féin miała bardzo ciekawy pomysł na to, aby stworzyć taki budżet alternatywny. To jest w ogóle ciekawa rzecz, która pokazuje, jak funkcjonuje opozycja, na przykład w takiej Republice Irlandii, a jak funkcjonuje w Polsce. Czyli tutaj Sinn Féin pochyliło się nad budżetem roku 2019 i zrobiło od początku do końca zawarcia swój budżet, w którym zakładano wielką pomoc dla przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorców, jak również dla tych, którzy chcą wejść na rynek pracy, więc to było zacne z ich strony, natomiast w ogóle niedocenione i gdzieś tam nie dostrzeżono tego przez na te największe partie, które niby są w takim zwarciu opozycyjno-parlamentarnym, natomiast krzywdy sobie nie robią i tak to wygląda.
Z perspektywy Tomasza Wybranowskiego. Tomku, miłego dnia ci życzę.
Ja też dziękuję słuchaczom, zapraszam jutro na Studio Dublin, bo jutro będziemy o tych tematach rozmawiać z Bogdanem Ferencem, twórcą portalu Polska i naszym partnerem i naszym współpracownikiem z Nasz Paragrawej Wyspie. Dziękuję pięknie, pozdrawiam.
Dobrego dnia. Tomasz Wybranowski z Dublina. Jest godzina 9:46, a posłuchamy teraz zespołu Bee Gees.